Wybierz Tynk Nexus, nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie, bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
No to na naszych łączach prosto z Gdańska jest doradca prezydenta, profesor Piotr Czałderna, lekarz, chirurg, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Słychać mnie?
Głośno i wyraźnie, panie profesorze.
To się cieszę.
Nie wiem, czy słowo dzień dobry jest dobrym przywitaniem, jak się patrzy na aktualną sytuację służby zdrowia. Wywiad pana profesora dla portalu Rynek Zdrowia sprzed kilku dni, kiedy pan profesor w bardzo ostrych słowach opisuje to, co się stało i to, w jakiej sytuacji znalazła się cała ochrona zdrowia po wywiadzie doktora Emila Jędrzejewskiego dla kanału Zero. Gdzie jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o stan publicznej ochrony zdrowia?
Ja myślę, że trzeba mieć świadomość, że aktualny system ochrony zdrowia jakby wyczerpał swoje możliwości i naprawdę jest tu ich kresu i idzie zdecydowanie na zderzenie ze ścianą. I to, co się zadziało w Warszawie w szpitalu południowym, jest bardziej objawem niż praprzyczyną. To jest takie trafne porównanie, którego ja tam użyłem, że tak jak cała ta sprawa doktora Kacprzyka jest objawem, to tak samo gorączka jest objawą, a nie diagnozą medyczną, prawda? I tutaj musimy sięgnąć daleko głębiej i wreszcie zabrać się za naprawę polskiego systemu ochrony zdrowia.
Nie jestem lekarzem, ale wyobrażam sobie, że jak jest gorączka, to ona obejmuje całe ciało. Czy w takim wypadku ten objaw w postaci pana lekarza, doktora Kacprzyka, to jest gorączka, która toczy nie tylko szpital południowy, ale całą polską ochronę zdrowia?
W pewnym sensie tak, dlatego że mamy problem w całym systemie i tutaj to nam po prostu pokazało część zjawisk, ale przecież te zjawiska występują wszędzie, w całej Polsce, w wielu szpitalach, jeżeli nie we wszystkich szpitalach. I musimy się zabrać wreszcie za podjęcie trudnych wielu decyzji, regulacje zmian, bo to, że mamy do czynienia z takimi wysokimi płacami lekarskimi, to nie jest jakaś patologia, tylko to jest po prostu legalna możliwość, która przez system została stworzona, prawda?
Ale to ktoś sobie nie wyobrażał, ktoś celowo zrobił takie wyceny niektórych świadczeń?
Ja myślę, że nie przewidziano konsekwencji tego wszystkiego. Wyceny świadczeń bardzo często, zwłaszcza na początku, były dokonywane poprzez lobby poszczególnych dyscyplin, nie było rzetelnych danych, które by to umożliwiały. Teraz już jest inaczej, tak? I dlatego trzeba rzeczywiście przyjrzeć się wycenom świadczeń, szczególnie tych, które są najbardziej kosztowne, szczególnie tych, gdzie koszty osobowe są rozliczane w postaci procentu od procedury, bo wtedy rzeczywiście im wyższa wycena, tym więcej zarabia lekarz i to czasami zaczyna być nierzeczywiste. Trzeba popatrzeć na instytucje lekarzy, takich wędrowniczków, którzy jeżdżą między szpitalami, prawda, wykonają swój zabieg, a potem znikają. Pacjent zostaje, czasami dochodzi do powikłań, nie ma już kogoś, kto by się na tym znał, umiałby je leczyć. Tych patologii jest po prostu mnóstwo w systemie. On jest skonstruowany na zupełnie inne czasy, na inną medycynę, która była wielokrotnie tańsza, na inną sytuację demograficzną. My nie możemy udawać, że cały ten system będzie dobrze działał. To jest oczywiście zadanie na lata, to jest zadanie, które jest trudne w warunkach ostrego politycznego konfliktu. No ale ja nie widzę możliwości, żeby się za to nie zabrać, bo zderzymy się w przyszłym roku z dziurą w NFZ-cie rzędu 30-40 miliardów złotych. Ja nie wiem, skąd te pieniądze weźmiemy. Już
Ale
dzisiaj
bo
nawet...
ludzie też się łapią za głowę. Z jednej strony słyszą non-stop dziura, trzeba dosypać do NFZ-u, a z drugiej strony słyszą już nie bardzo renomowany, wieloletnim stażem wybitny lekarz, chirurg, kardiochirurg, który zarabia dużo pieniędzy, milion czy ponad milion złotych rocznie, tylko 28-letni lekarz bez specjalizacji. Dostaje w jednym tylko szpitalu 1 600 000. Ludzie mówią, to jak to? Tu jest dziura, a tutaj 28-latek jeździ Porsche Panamerą i chyba za nie najlepszą jakość świadczeń, jak na to pokazują dokumenty, dostaje gigantyczne pieniądze.
No to jest w ogóle szczególny przypadek. Ja mam nadzieję, że takich przypadków zbyt wiele jednak nie ma. Myślę, że polityczne koneksje miały tu swoje znaczenie, bo tam jeszcze jest jedna rzecz, o której w ogóle nie powiedziano i nie wyczytałem to w przestrzeni publicznej. Otóż specjalizację można robić w dwóch trybach. W tak zwanym trybie rezydenckim, gdzie się otrzymuje finansowanie z Ministerstwa Zdrowia i szpital dostaje zwrot pensji lekarza z Ministerstwa Zdrowia, albo w tak zwanym trybie pozarezydenckim i właśnie w takim trybie dr Kasprzyk tę specjalizację według doniesień medialnych robił, czyli w całości jest opłacany przez szpital. No i normalnie szpitale nie są chętne, żeby zatrudniać kogokolwiek z lekarzy szkolących się w ten sposób, bo ponoszą koszty, nie dostają tych kosztów zwrotu. Na dodatek osoby, która się szkoli, często nie ma, bo musi realizować staże, kursy i tak dalej. Więc normalnie to jest niemal niemożliwe, żeby szpital zechciał kogokolwiek w takim trybie zatrudnić. Tak, bo mu się to po prostu nie opłaca. A tu nie dość, że doktora Kasprzyka tak zatrudniono, to jeszcze dano mu niezwykle wysokie stawki, no i dano mu obowiązki, których też normalnie nie powierza się osobie, która nie ma specjalizacji i doświadczenia.
Czyli co, nagle w ten chory system ochrony zdrowia jeszcze weszła polityka ze swoimi wszystkimi wadami?
No ja myślę, że polityka to w tym systemie jest od dawna, bo pewnie jakbyśmy zaczęli sprawdzać rady nadzorcze różnych szpitali w całej Polsce i ich zarządy, to by się okazało, że tam jest całe mnóstwo polityków albo osób powiązanych politycznie.
Teraz pytanie
do... Warto takie ćwiczenie zrobić i popatrzeć, jak to wygląda w innych województwach niż mazowieckie.
Na razie Rafał Trzaskowski zapowiedział, że będzie odpolityczniał i zarządy, i rady nadzorcze warszawskich szpitali. Co znaczy,
no
że do tej pory...
No to jest na pewno ruch w dobrym kierunku, tylko szkoda, że się nie zadział wcześniej, zanim się to wszystko wylało.
Jeszcze zanim do samego systemu ochrony zdrowia wrócę, to przyszedłbym do tego, jak odbudować zaufanie pacjentów do lekarzy, bo to, co się wydarzyło i kolejne informacje, które wychodzą ze szpitala południowego, ale też pewnie zaraz zaczną z innych szpitali, no powoduje, o tym mówił Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, że na niego pacjenci po tym wszystkim, po tych kilku dniach, jak on jest na SOR-ze, patrzą się już inaczej.
Znaczy, to jest dla mnie największy problem. Ja to w tym wywiadzie powiedziałem i dlatego użyłem takich mocnych słów, że sformułowanie doktora Jędrzejewskiego, tam giną ludzie, zmienia wszystko. No bo to jest dla mnie najpoważniejszy problem, oprócz pokazania całej słabości i konieczności reformy systemu, że ta sytuacja czy podobne sytuacje mogą doprowadzić do utraty kompletnej zaufania pacjentów, polskiego społeczeństwa, do systemu ochrony zdrowia, do lekarzy i tak dalej. Ja się zgadzam akurat tutaj z doktorem Jankowskim, że jak patrzyło się i słuchało się tego, co mówił doktor Jędrzejewski, no to było porażające. Jeżeli ktoś odważa się, i oczywiście ja nie wiem, czy to jest wszystko prawda, ale jeżeli ktoś się odważa powiedzieć takie rzeczy pod własnym nazwiskiem publicznie, to jednak to brzmi bardzo mocnie, tak? To są druzgocące rzeczy, jeżeli się potwierdzą.
No dobrze, ale co zrobić? Bo w tej chwili w oczach wielu pacjentów, wielu naszych rodaków, lekarze w Polsce już przestali być osobami, którzy mają jakąś, być może nawet misję, nawet takiego szumnego słowa użyję, albo powołanie, jeszcze bardziej szumne słowo, a są po prostu biznesmenami.
Znaczy, są i tacy. Ja znam wielu lekarzy z prawdziwym poczuciem misji i powołania i są tacy i myślę, że każdy ze słuchaczy naszych z takimi lekarzami się zetknął, bo ja takich naprawdę znam i nie jest ich aż tak mało. Ale niestety są też czarne owce. I tutaj jest wielka rola dla izb lekarskich i dla korporacji zawodowej, żeby zacząć środowisko oczyszczać. To się nie działo. To niestety środowisko lekarskie, podobnie jak inne środowiska korporacyjne, środowisko prawnicze, środowisko dziennikarskie, nie miało nigdy tendencji, żeby się samo oczyszczać i czarne owce usuwać. No to jest taka wada tych wszystkich korporacyjnych środowisk, patrząc przecież na kryzys wokół sądów, to też to widzimy. ale pora, żeby zacząć, tak jak powiedziałem, piętnować przypadki, które są naganne czy karygodne.
A wy jesteście jako lekarze na to gotowi?
No mam taką nadzieję, że ta afera rzeczywiście wyzwoli w ludziach poczucie, że źle rozumiana solidarność zawodowa jest ogromnym błędem. I tak jak lekarz był zawsze zawodem zaufania publicznego i był kimś postawionym na piedestale, no to ma szansę, że z tego piedestału zleci bardzo szybko. Natomiast trzeba zwrócić jeszcze na jedną uwagę rzecz, że właściwie nie ma żadnej selekcji kandydatów do zawodu lekarskiego. Tak? O wszystkim decyduje wyłącznie wynik egzaminu maturalnego, czy potem przy wyborze specjalizacji wynik końcowego egzaminu lekarskiego. Nie ma żadnej ankiety psychologicznej, nie ma żadnej rozmowy. W mało którym kraju w Europie tak to funkcjonuje. Tak? I niestety zaczęli do tego zawodu przychodzić ludzie, którzy traktują to jako bardzo dobrze płatną profesję, i którzy o powołaniu w ogóle nie chcą słyszeć, którzy nie mają empatii, którzy czasami pacjentów wręcz nie lubią, nie mają ochoty z nimi rozmawiać, poświęcać im czasu, czy nawet fizycznie ich badać. No, doszło do takiej profesjonalizacji medycyny w niedobrym kierunku i to też trzeba widzieć.
Profesor Piotr Czałderna jest naszym gościem, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, lekarz, chirurg dziecięcy. Obiecałem Janowi Pasporzowskiemu, że zapytam też o pokłosie pandemii, bo pewnie wiele kłopotów też w relacjach pacjent-lekarz zaczęło się w czasie pandemii COVID-19. No i takie pytanie, bo było taka procedura, że część lekarzy uznało, że jednak trzeba inaczej działać w czasie pandemii, niż to przyjął rząd. Ci lekarze potem wystawali właśnie przed izbami lekarskimi.
Tak, ja znam tą sprawę, bo rozmawiałem z redaktorem Pospieszalskim na ten temat. Zresztą rozmawiałem też na ten temat z prezesem Jankowskim i prosiłem, żeby dobrze się temu przyjrzeć, bo ja osobiście uważam, mimo że często nie dzielę poglądów tej grupy lekarzy, że absolutnie nie powinno się stawiać ich przed sądami lekarskimi, tak? I że to jest całkowicie błędna droga, zwłaszcza, że wielu z nich domagało się po prostu otwartej, uczciwej dyskusji na temat szczepień przeciwko COVID, zalet i wad szczepionki, no bo to było wszystko robione wtedy pod presją czasu. I oczywiście jest prawdą, że ta szczepionka nie przeszła takich normalnych, pełnych procedur, które przechodzą inne leki, które podlegają procesowi rejestracji. Także uważam, że otwarta, uczciwa debata no jest czymś, na co każde środowisko zasługuje.
Panie profesorze, wróćmy do systemu ochrony zdrowia. Powiedział pan w naszej rozmowie, nie tylko w naszej, że za chwilę ten system po prostu przestanie działać, dojedzie do ściany. Politycy, także politycy chociażby PiS-u, mówią, najważniejsze to jest zwiększyć liczbę lekarzy. To robiliśmy i to będziemy robić i system się uzdrowi do niemalże samoczynnie, jeżeli tylko wpuścimy do niego odpowiednią, większą liczbę lekarzy.
To znaczy, tak, to jest jeden z czynników ważnych, ale nie jedyny, z całą pewnością nie jedyny. Oczywiście jak mamy mało lekarzy, szczególnie w jakichś konkretnych specjalnościach, to dochodzi do dużej konkurencji szpitali o lekarza, no i oferowania bardzo wysokich stawek. Tak? To jest jedna z przyczyn, dla których te pensje są tak szokująco wysokie i stawka godzinowa potrafi być 350 czy nawet 400 zł za godzinę w niektórych miejscach. Ale tak, po pierwsze trzeba zdać sobie sprawę, że jeżeli ci lekarze w tej chwili są na studiach, czy kończą nawet studia, to jeszcze dojdzie staż, po czym 5-6 lat kształcenia specjalistycznego, więc nam się ta sytuacja poprawi nie w tym roku i nie w przyszłym roku, tylko za lat 5 albo 6, to po pierwsze. Po drugie, my mamy bardzo dużo szpitali, w tym szczególnie szpitali dyżujących na ostro. No jak szpital ma działać, bo takie było założenie z początków reformy, jak szpital ma działać na ostro, to musi zapełniać pewne obsady, tak? Musi mieć anestezjologię, musi mieć OIO, musi mieć bloki operacyjne działające w trybie 24-godzinnym. Tych lekarzy nie ma aż tylu, żeby to wszystko zagwarantować. Więc szpitale, szczególnie te mniejsze powiatowe, zaczynają żeby przetrwać, prawda, i mieć odpowiednie kontrakty, zaczynają podkupywać lekarzy z rynku, oferując bardzo wysokie stawki. nie ma uzasadnienia dzisiaj, żeby wszystkie szpitale dyżurowały ostro dyżurowe. No po prostu nie ma. To da się dojechać. Oczywiście trzeba zorganizować być może w niektórych miejscach transport medyczny, ale na pewno taniej jest postawić karetkę odpowiednio wyposażoną, niż utrzymywać przez cały rok oddział działający przez 24 godziny.
To pan profesor mówi rzecz niezwykle niepopularną i niepolityczną, czyli jednak trzeba zmniejszyć liczbę szpitali.
Znaczy, ja nie jestem od tego, żeby mówić rzeczy, które są popularne, tak? Bo staram się, doradzając, mówić to, co jest... To są oczywiście moje opinie, to nie są opinie Kancelarii Prezydenta, żeby było jasne.
Ale co, ta siatka szpitali jest zbyt rozbudowana? Czy ten system lepiej by działał, gdyby te szpitale były lepsze, ale rzadziej rozsiane po Polsce?
W tym kierunku poszła większość krajów w Europie, szczególnie tych, które mają najlepiej oceniane systemy ochrony zdrowia, takie jak Holandia czy Dania na przykład. To nie o to chodzi, żeby likwidować oddziały, bo nam z kolei dramatycznie brakuje łóżek długoterminowych, łóżek dla starszych osób, prawda? Zaczyna się zmieniać model opieki nad rodziną, nad osobami starszymi. Więc to nie o to chodzi, żeby pozamykać szpitale, pozamykać wszystkie oddziały, tylko no nie, na przykład nie jesteśmy w stanie utrzymać wszystkich oddziałów chirurgicznych, tak jakie mamy dzisiaj, bo nie mamy na nie obsady, te oddziały nie mają doświadczenia, bo robią bardzo mało procedur. To się kończy w ten sposób, że na przykład przyjeżdżają tam ortopedzi, neurochirurdzy, radiolodzy interwencyjni i robią różne procedury, po czym zaraz wyjeżdżają, tylko po to, żeby ten szpital mógł zrealizować kontrakt. No to chyba lepiej te pieniądze przekazać tam, gdzie są limity, gdzie się robi chirurgię przykładowo na bardzo wysokim poziomie, a pacjenci się nie mogą tam dostać, prawda? A z takiego oddziału zrobić oddział opieki długoterminowej, nowej, który będzie dużo tańszy w funkcjonowaniu, bo wymaga znacznie mniejszej obsady, a jest bardzo potrzebny. Mnie chodzi o to, żeby te zmiany zachodziły w sposób racjonalny. Poza tym mamy demografię,
to skoro tak jest, to czemu to się nie dzieje? Chodzi o to, że zniknie kilkadziesiąt stanowisk dyrektorów szpitali, że powiaty stracą, przepraszam za słowo, zabawkę do obsadzania? Gdzie jest ten problem?
Ja myślę, że do tego ruchu wszyscy powoli dojrzewają, tak? Tylko to jest też ruch, do którego trzeba przekonać społeczeństwo, pokazać, że jeżeli to jest robione racjonalnie, to pacjenci na tym nie ucierpią, tak? Że będzie zapewnione na przykład w miejscowości, w której nie będzie szpitala takiego z pełną ostrą obsługą, będzie ambulatorium internistyczne czy chirurgiczne z karetką i jeżeli pacjent będzie wymagał pomocy, to będzie go można przewieźć do najbliższego szpitala, prawda? Ta sama sytuacja dotyczy pediatrii. My mamy w tej chwili nadmiar oddziałów pediatrycznych. Ja mówię niekoniecznie o nadmiarze szpitali, ale też przede wszystkim o nadmiarze oddziałów konkretnych specjalności. Przecież jeżeli rodzi się nam coraz mniej dzieci, my mamy zapaść demograficzną, która nie ulegnie zmianie przez najbliższych 10-20 lat, tak? I jeżeli nie podejmiemy radykalnych kroków, których nikt jak na razie nie podejmuje. No to przy tej mniejszej liczbie dzieci konsekwencją jest to, że oddziały pediatryczne czy porodówki stoją puste. Ale to nie może się dziać w oparciu o żywioł, tak? Niech się tam likwiduje się, co się ma zlikwidować, niech decydują dyrektorzy szpitali, starostowie powiatów albo marszałkowie. No nie tędy droga. To musi być proces kontrolowany, który jest oparty na symulacjach, na wyliczeniach, bo może się okazać, że przykładowo w Lesku musi zostać porodówka, bo odległości dojazdu są tak dalekie, że tam trzeba zastosować specjalne rozwiązanie. Dlaczego właśnie nie można zarządzać ochroną zdrowia z poziomu Warszawy? Tylko trzeba przekazać kompetencje na poziom wojewódzki.
Ale też jest zarządzana z poziomu powiatu. Grójec, żeby wyjść trochę z Warszawy, ale też województwo mazowieckie. Lekarz też no, nie najbardziej wiekowy, 32 lata, zarządzający dwoma szpitalami. Jak go dziennikarze szukali, nie było go ani w jednym, ani w drugim, bo podobno był u starosty, starosta z PSL-u. Pan zarobił skromne 3 miliony złotych w rok. No i właśnie wszystko podległe jednemu starostwu. Ten styk polityki lokalnej, powiatów, może to trzeba zmienić.
Z całą pewnością, jakbyśmy zeszli na poziom lokalny, to przypuszczam, że tych patologii będzie tyle samo, co w Warszawie, albo jeszcze więcej. I to jest błąd w ogóle założycielski z początków reformy i samorządowej, i reformy systemu ochrony zdrowia, że myśmy przekazali szpitale powiatom. Powiaty są zbyt słabe, w sensie merytorycznym i nie mają odpowiednich kadr, żeby szpitalami skutecznie i dobrze zarządzać, a na dodatek dochodzi do niekontrolowanej konkurencji szpitali, tak, żeby te szpitale powiatowe usiłują otwierać oddziały czy usługi, które są dużo bardziej specjalistyczne niż być powinny, no bo one są lepiej płatne. Ale to w ogóle jest nie tędy droga. Myśmy zlikwidowali całą referencyjność szpitali, gdzie wiadomo, że pacjentami najbardziej skomplikowanymi muszą się zajmować jednostki najlepsze i najbardziej profesjonalne, wyposażone w sprzęt, w kadry, w doświadczenie, bo wtedy będą najlepsze wyniki leczenia, tak? Na przykład nowotwora.
Panie profesorze, to już na koniec zapytam o wczorajszą radę u prezydenta, bo wczoraj, teraz jest pan w Gdańsku, ale jeszcze wczoraj był pan w Warszawie w Pałacu Prezydenckim. Czy prezydent Karol Nawrocki jest gotowy, żeby zaproponować ramy, a może więcej niż ramy, może zgoła same ustawy, które opiszą to, co trzeba w służbie, w ochronie zdrowia zrobić?
To może powiem tak. Wczorajsza rada dotyczyła oczywiście w części tego, co się dzieje dziś, teraz na gorąco, ale przede wszystkim dotyczyła problemów psychiatrii, bo to jest też ogromny kłopot i to, że się właśnie kończy w tym roku pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego i nie wiadomo, co dalej. Ten pilotaż wypadł bardzo dobrze, poprawił dostępność usług psychiatrycznych, zwłaszcza ambulatoryjnych, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach w Polsce powiatowej, a no, są problemy, żeby wdrożyć go w całej Polsce i jest jakaś niechęć ze strony ministerstwa do tego w oparciu o model, który został przetestowany. Natomiast jeżeli chodzi o rolę Rady, rolę pana prezydenta, my pracujemy nad różnymi rozwiązaniami. W Radzie powstały zespoły, które się przyglądają polskiemu systemowi ochrony zdrowia, jego finansowaniu, próbują opracować koncepcję. Pojawił się też pewien pomysł wczoraj, ale na razie nie chcę o nim więcej mówić, bo on wymaga jeszcze przedyskutowania w obrębie kancelarii z samym panem prezydentem.
Profesor Piotr Czałderna był naszym gościem. Na koniec zapytam, no politycznie zapytam, reprezentanci Donald Tusk, odpowiadając na to, co ujawnił Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, o tym, że od prawie trzech lat nie może się doprosić spotkania z panem premierem, Donald Tusk odpowiedział tak. Reprezentanci środowiska lekarskiego raczej stawali na głowie, żeby koncentrować się na ochronie uprzywilejowanej pozycji niektórych lekarzy, a nie na realnej kontroli i zmianie stanu rzeczy, podkreślił Donald Tusk, koncentrując, że partnerem do rozmów z Naczelną Izbą Lekarską jest minister zdrowia. I do takich spotkań dochodziło. Wczoraj premier. Panie profesorze, proszę o komentarz.
No mogę powiedzieć tak, jakoś pan prezydent znajdował czas, żeby się spotykać z panem Łukaszem Jankowskim, bo takich spotkań było co najmniej 2 lub 3 w ciągu roku. Był Biały Szczyt, na który prezes został też zaproszony w Pałacu Prezydenckim. Oczywiście Izba Lekarska jest w pewnym sensie korporacją zawodową i od zaproponowania reformy i koniecznych zmian jest w pierwszym rzędzie Ministerstwo Zdrowia, ale bez rozmowy, bez dialogu z wszystkimi grupami zawodowymi, nie tylko z lekarzami, z pielęgniarkami, z położnymi, z fizjoterapeutami i tak dalej, z technikami różnymi, nie da się reformy zbudować. I ten dialog jest niezbędny, a tutaj wiem, że jest bardzo wiele zastrzeżeń różnych środowisk, nie tylko lekarzy, co do tego, jak są one słuchane przez rząd i przez premiera.
O czym mówił profesor Piotr Czałderna, lekarz, chirurg, dziecięcy, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.